żłobki publiczne.
Radni odpowiadają, problemem nie jest liczba miejsc, a ich położenie.
Gorzej natomiast wygląda sytuacja, jeśli mówimy o rodzicach mieszkających na peryferiach, co uważają za coś najcenniejszego, czas dojazdu do przedszkola, do miejsca pracy.
Rodzice, którym może nie zawsze stać na żłobek niepubliczny, a nie mają szansy być w żłobku publicznym.
Mówili radni Rafał Kulik i Krystyna Wróblewska. Decyzję przesunięto, sprawa wróci pod obrady prawdopodobnie pod koniec lutego. Węgierska prokuratura postawiła zarzuty opozycyjnemu burmistrzowi Budapesztu w związku z jego rolą w organizacji zakazanej przez policję Parady Równości w czerwcu ubiegłego roku, poinformowała prokuratura generalna Budapesztu. Burmistrz wezwał do uczestnictwa w marszu na jednej z popularnych platform społecznościowych, a po zakazaniu tej imprezy przez Komendę Główną Policji nie odwołał się od decyzji i nie wyczerpał tzw. drogi sądowej. Nowy torfowiskowy rezerwat przyrody pod nazwą Sołdany powstał na styku gmin Giżycko i Pozezdrze w województwie warmińsko-mazurskim. Po jego utworzeniu liczba rezerwatów w regionie wzrosła do 127. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa. Nowy rezerwat jest położony na terenach nadleśnictwa Borki. Zajmuje ponad 11 hektarów, a wokół niego wyznaczono tak zwaną otulinę o powierzchni ponad 13,5 hektara. Celem ochrony na tym obszarze jest zachowanie kompleksu siedlisk bagiennych. W wielu miejscach dziś w okolicach zera, najzimniej w Suwałkach i Olsztynie, minus 2. Najcieplej z kolei w pobliżu Rzeszowa i Krakowa, nawet 3 stopnie na plusie. Wszędzie może padać śnieg lub deszcz ze śniegiem.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Znów ten sam schemat. Tragiczne zdarzenie drogowe, w wyniku którego tym razem ginie 6-latek, kilka osób zostaje rannych. To efekt wypadku na Grochowskiej w Warszawie. Myślę, że część z naszych słuchaczy już bardzo dobrze zna tę sprawę. Jednak takich wypadków w przeszłości było dużo, dużo więcej. Okoliczności także już znane i właściwie te same. Szeroka jezdnia, kierujący samochodami, których zachowanie pozostawia wiele do życzenia. Po zdarzeniu znów ten sam schemat. Media przez tydzień mówią, jak to nadal jest niebezpiecznie na polskich drogach. Rządzący informują, że tym razem, choć tak naprawdę znów, na poważnie wezmą się za działania związane z poprawą bezpieczeństwa. No właśnie, jak te działania powinny wyglądać po takiej tragedii? O tym porozmawiam dziś z dr inżynier Anną Wytrykowską, Wydział Inżynierii Ruchu Mazowiecki, Zarząd Dróg Wojewódzki. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Na początku chciałbym zapytać o to, czy my, osoby, które zajmują się bezpieczeństwem od lat drogowym, powinny być zaskoczone, że akurat w takim miejscu doszło do takiego wypadku bardzo tragicznego. Dla osób, które nie znają miejsca zdarzenia, było to skrzyżowanie Grochowskiej z ulicą Zamieniecką. Grochowska w tym miejscu ma aż 3 jezdnie, 2 po 3 pas ruchu w każdym kierunku. Jedna jest jednokierunkowa do takiego ruchu lokalnego. Jest też trasa tramwajowa, kilka linii autobusowych, przystanki, przejścia dla pieszych i skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Jest to więc potężny układ drogowy. Czy jednak pani zdaniem bezpieczny i poprawny, jak na miejsce, w które jest bardzo mocno zurbanizowane też?
Znaczy tak, zaczynając od pierwszego pytania, czy powinno być dla nas zaskoczeniem sam wypadek? Myślę, że przebieg tego wypadku był dla wszystkich zaskoczeniem, bo to jest niecodzienna sytuacja, gdzie dochodzi aż do takich skutków, bo samo, jeśli chodzi o samo zdarzenie, jako w rozumieniu kolizji jednego pojazdu z drugim, no to akurat w przypadku tego skrzyżowania to nie jest żadnym zaskoczeniem, bo te kolizje tam się zdarzały. Pojazd skręcający w lewo na sygnalizatorze ogólnym, z kierunkiem na wprost, to się po prostu tam zdarzało, to nie było pierwsze tego typu zdarzenie, natomiast to zdarzenie, ten wypadek już był, myślę, że zaskoczeniem dla wszystkich, bo powiedzmy sobie szczerze, na lewoskrętach te kolizje się zdarzają, zwłaszcza jeżeli skręcamy w lewo na sygnalizatorze ogólnym, więc tutaj kolizje się zdarzają i to bardzo często, nie tylko na tym skrzyżowaniu. Natomiast jeśli chodzi o skutek tego wypadku i to, jak przebiegał ten wypadek, no to myślę, że było zaskoczeniem dla wszystkich.
A to ja przyznam się szczerze, że ja mam inne odczucia, ponieważ na Grochowskiej co roku, nie w tym miejscu oczywiście, ale ogólnie jest to bardzo długa warszawska ulica, tak jak powiedziałem, potężny układ drogowy, ale co roku jest jakiś wypadek śmiertelny. W innym miejscu Grochowskiej parę lat temu również z pieszym były też wypadki śmiertelne, kierowca-kierowca. Więc takie rzeczy się tam dość często zdarzają. Jest to ścisła zabudowa z wieloma, że tak powiem, miejscami, gdzie różni uczestnicy ruchu przecinają kierunki swojego ruchu. Więc moim zdaniem takie miejsce, bardzo szeroka jezdnia, prędzej czy później kończy się takim wypadkiem tragicznym. Znaczy, zresztą tak, to pokazują przeszłe zdarzenia nie tylko na Grochowskiej, ale w wielu takich miejscach.
Tak, znaczy ja się zgadzam, że to jest niebezpieczna ulica, że tutaj skrzyżowania wymagają modernizacji i tam jest dużo, dużo rzeczy do poprawy, natomiast chodzi mi o sam skutek tego zdarzenia, że po prostu dla mnie było zaskoczeniem. Nie to, że doszło do zdarzenia tam, bo to jest kolizja, która powinna zostać wyeliminowana. Natomiast efekt, jak ten wypadek przebiegał, bo to był pojazd, który dachował, wjechał w pieszych i tutaj jakby jest jeszcze ten tak. etap, który był dla mnie osobiście zaskoczeniem.
Tak, bo jeszcze to, że na dziecko, lewo które czekało na było... przejściu dla pieszych.
Tak, bo to, że na tym lewoskręcie było zdarzenie, dla mnie to nie było żadnym zaskoczeniem, bo tam te zdarzenia się wydarzają, one są. I to jest sygnał już pierwszy dla zarządcy, że coś należy z tym miejscem zrobić. Bo to... No to była kwestia czasu po prostu, aż się wydarzy coś poważniejszego.
A no właśnie.
Natomiast
no właśnie.
Zgadzam się, że sama Grochowska jest bardzo szeroką ulicą. Należy sobie postawić pytanie, czy jest potrzeba, aby taki przekrój jezdni w tamtym miejscu utrzymywać, bo to jest jedna rzecz. Natomiast też byłabym ostrożna przy podejmowaniu decyzji o tych doraźnych czynnościach.
To pani doktor, wszystko
wykonać.
Po kolei. Bo ja tak chciałbym z panią, jako też audytorką bezpieczeństwa ruchu drogowego, porozmawiać, co właściwie powinno się wydarzyć po takim zdarzeniu. Tak krok po kroku dochodzi do tragicznego zdarzenia, już pomijając nasze odczucia na ten temat, ale w takim idealnym świecie zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym, to z perspektywy oględzin tego miejsca, zbierania danych, co powinno się wydarzyć po takim zdarzeniu?
Znaczy pierwsze, co to komisja, w której udział bierze przedstawiciel zarządcy drogi, organu zarządzającego ruchem, policji, żeby przeanalizować po pierwsze sam wypadek, a po drugie, co można tam zrobić, żeby poprawić, jaka była przyczyna tego wypadku i co można wprowadzić jako takie rozwiązanie doraźne i co należy wprowadzić docelowo, żeby to bezpieczeństwo faktycznie poprawić. Tylko to nie może być decyzja, która się odbędzie zza biurka, tylko to musi być decyzja, która będzie też efektem tej wizyty w terenie. Po drugie, należałoby przeanalizować, jakie tam były zdarzenia do tej pory. Nie opierać się tylko i wyłącznie na tym jednym zdarzeniu, które tam miało miejsce, ale przeanalizować, co się zadziało do tej pory, żeby to było faktycznie kompleksowe podejście do tego skrzyżowania, a nie przenoszenie problemu w inne miejsce.
Dobrze, a...
Bo to, czego...
Tak, tak, proszę.
Bo to, czego ja się osobiście bym obawiała w przypadku tego skrzyżowania, to, że troszkę pod naciskiem mediów, pod naciskiem mieszkańców, zarządzający ruchem zdecyduje się na wprowadzenie tam rozwiązania, które przekieruje po prostu problem w inne miejsce, bo jak spojrzymy na mapę zdarzeń drogowych na tym skrzyżowaniu, to tam mamy dwie relacje, które są bardzo niebezpieczne. Po pierwsze, ten skręt w lewo, który jest... na sygnale ogólnym bardzo kolizyjne, bo mamy trzy pasy
tak,
ruchu z naprzeciwka.
Oględnie mówiąc, nie ma tam lewoskrętu oddzielnego po prostu. Podczas tej samej fazy świetlnej jadą kierujący na wprost i również skręcają w lewo.
Tak, no i na tym lewoskręcie są dwa problemy. Bo jeden problem to jest ten ruch z naprzeciwka, któremu musimy ustąpić pierwszeństwa, a drugi problem to jest jazda ze wspólnego pasa prosto-lewo. Czyli jest bardzo duże ryzyko zderzeń tylnych. Bo zatrzymuje nam się pojazd na skręcie w lewo, chce skręcić w lewo, wstrzymuje ruch, uwaga, na pasie lewym, który jest pasem szybszym z reguły.
Tak.
Więc to jest pierwsze miejsce. Natomiast drugie miejsce, o którym należy pamiętać, to jest skręt w prawo pod torowisko tramwajowe na tym skrzyżowaniu. Więc to jest drugie miejsce, które jest bardzo niebezpieczne i tam nie ma powierzchni akumulacji, takiej powierzchni oczekiwania do skrętu w prawo przed torowiskiem tramwajowym. Więc to jest drugie miejsce, które jest bardzo kolizyjne i te punkty kolizji wychodzą, je widać po prostu na mapie zdarzeń. I Obawiałabym się sytuacji, gdzie zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo w ulicy Zamieniecką. Ten ruch się przełoży nam właśnie tutaj na ten skręt w prawo, żeby zawrócić w pierwszym tak naprawdę lepszym miejscu, które nam to umożliwi i pojechać na wprost w ulicę Zamieniecką, bo my musimy przy tych rozwiązaniach doraźnych spojrzeć na układ z takiej perspektywy całego otoczenia, nie tylko punktowo tego jednego miejsca.
Tak, no i dodatkowo, tak jak powiedziałem, są przejścia dla pieszych, które prowadzą nie tylko przez Grochowską, ale również przez Zamieniecką, również przez tą tak zwaną Małą Grochowską, przez torowisko tramwajowe. Tam jest naprawdę dużo, dużo miejsc, w których przecinają się różne interesy uczestników ruchu drogowego. Drodzy Państwo, my tak rozmawiamy na przykładzie Grochowskiej, bo akurat tam był ostatni ten głośny wypadek, ale to, o czym pani doktor mówi, z powodzeniem można przełożyć na inne miejsca w różnych częściach kraju. Właściwie chodzi o to, żeby zawsze kompleksowo patrzeć na układ drogowy po wypadku. A proszę mi powiedzieć, pani doktor, czy to, co, o czym pani mówi, to jest w Polsce standardowe działanie, czy jednak to jest tak, jak powinno być, ale niestety nie odbywa się często?
Jeśli chodzi o te komisje powypadkowe, to jest już tak naprawdę standardowym działaniem, że one już się odbywają, to już jest wdrażane, zarządcy drogi to już wdrażają. Te komisje powypadkowe zaczęły być standardem. No i tworzenie map ryzyka, tworzenie analizy wypadków drogowych też, więc zarządcy drogi mają świadomość o tych miejscach najbardziej niebezpiecznych. Też współpracujemy z policją, gdzie wymieniamy się tymi informacjami. Dostajemy też informacje od policji, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie faktycznie działania powinniśmy podejmować w pierwszej kolejności, więc to nie jest do końca tak, że te decyzje są gdzieś tam zza biurka podejmowane, tylko faktycznie są analizowane z różnymi jednostkami.
No tak, ale zaraz po tym wypadku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział takie doraźne działanie w postaci postawienia w tym miejscu fotoradaru. Faktycznie z oględzin takich medialnych, co jest, tak jak pani powiedziała, nie do końca słuszne i ja się z tym zgadzam, ale wynikało, że tam no, była spora prędkość. Ogólnie obowiązuje 50 km na godzinę, jednak skutki tego wypadku pokazują, że nie do końca ta osoba, która jechała na wprost Grochowską, utrzymywała taką prędkość, aczkolwiek to oczywiście jest do sprawdzenia przez badanie. Czy takie doraźne działanie, jak postawienie miejscowego ograniczenia prędkości w postaci fotoradaru, to jest dobre, doraźne, czasowe, oczywiście do czasu większych zmian.
Tak, tylko musimy sobie wziąć pod uwagę, że to nie są takie działania szybkie, jak ustawienie fotoradaru. To nie jest takim działaniem, że my dzisiaj podejmujemy decyzję i jutro ten fotoradar jest ustawiony. Bo niestety mamy przepisy prawa, które zarządcy drogi obligują do wielu rzeczy. Mówimy o kwestiach wydatkowania środków publicznych, które też nas obligują do wielu rzeczy i to jest przygotowanie projektu, w tym projektu elektrycznego, gdzie są wymagane różnego rodzaju formalności i to czasem może potrwać nie jeden dzień, tydzień, miesiąc, tylko niestety taka inwestycja się może ciągnąć do roku. No akurat w przypadku na przykład dużego miasta, takiego jak Warszawy, mogą być mniejsze problemy na przykład z wykonaniem przyłącza elektrycznego. Ale jeżeli już się przeniesiemy, jesteśmy zarządcą drogi innego
mniejszej miejscowości miejscu, na przykład, tak.
Tak, mniejszej miejscowości, no to mogą się pojawić problemy chociażby z przyłączem elektrycznym. Tak. I to naprawdę wydłuża po prostu realizację niektórych rzeczy.
A czy pani
i to nie
zdaniem
jest,
tak, jest coś?
Nie chcemy, tak. Tylko czasem jest tak, że po prostu to się wydłuża ze względów takich formalnych.
Jasne, no i oczywiście jest cała rzecz związana ze zmianą organizacji ruchu, wprowadzeniem znaku drogowego, samym postawieniem takiego urządzenia, więc to trwa, to nie będzie tak, jak zapowiedział prezydent Trzaskowski, że za chwilkę już tam stanie fotoradar. Proszę w to nie wierzyć, naprawdę. To jest wręcz nierealne. A tak na koniec takie już szersze działania, przebudowy takiego skrzyżowania, zrobienie odpowiedniego planu, to ile mogą potrwać?
Znaczy tutaj akurat jeśli mówimy, odnosząc się do Grochowskiej, to wiem, że takie plany są i te projekty są w trakcie zatwierdzania, więc tutaj myślę, że ta budowa, realizacja tej budowy może być nawet szybsza niż ustawienie fotoradaru. Natomiast jeżeli mówimy o ogólnie o takiej inwestycji, to niestety to są lata, bo w zależności teraz znowu od tego, czy to jest zgłoszenie na budowę, czy to jest pozwolenie na budowę, to samo opracowanie dokumentacji projektu budowlanego niestety tutaj zajmuje bardzo dużo czasu, bo przebudowa musimy wziąć pod uwagę, że wiąże się z skoordynowaniem różnych branż. To nie jest tylko wylanie asfaltu i ułożenie krawężników, tylko my często pod tą jezdnią mamy bardzo dużo sieci teletechnicznych, elektrycznych i innych, które musimy po prostu przebudować, przełożyć, zmienić ich przebieg. I tutaj już mamy mnóstwo różnych uzgodnień, które wchodzą. Więc czasem nawet opracowanie dokumentacji może trwać latami. No a później budowa też w zależności od tego, co nas spotka w terenie, też może się wydłużyć.
Pani doktor, musimy kończyć część antenową Skołowanych. Naszą dłuższą rozmowę będziemy kontynuować w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Anna Wytrykowska, Wydział Inżynierii Ruchu Mazowiecki, Zarząd Dróg Wojewódzkich. Rozmawialiśmy przy okazji tego tragicznego zdarzenia w Warszawie na Grochowskiej. Także niestety, drodzy państwo, zanim jakiekolwiek zmiany zajdą w infrastrukturze w danym miejscu, to musi trochę ruchu upłynąć, że tak powiem. Serdecznie dziękuję pani doktor za tę część antenową.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Południowe wydanie TOK 360 przygotowała Maria Andrzejewska razem z Michałem Kujawskim. Szymon Baluta zrealizował naszą audycję. Ja nazywam się Wojciech Musel i mówię państwu już do usłyszenia. Dobrego popołudnia, przed nami informacje.
Autopromocja.
Kultura każdego kraju jest polityczna. Polityka każdego kraju ma swoje echa zagraniczne, czyli jest międzynarodowa. Tak samo jak gospodarka, która z kolei bywa zakładnikiem symboli. Symbole płyną z mitów, ale mity tworzą popkulturę. Zaś popkultura jest częścią kultury. A skoro tak, to jest polityczna. A to wszystko razem wymaga dłuższej rozmowy i to nie jednej. Od poniedziałku do piątku w Radiu Tok FM po godzinie 19:00 dłuższa rozmowa. Zapraszam, Jakub Janiszewski.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama. Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Nuda w ferie dobija się do twoich drzwi? Nie wpuszczaj jej!
Daj się porwać zimowej magii Doliny Szarlotty. Spędź rodzinne ferie w otoczeniu natury blisko morza. Zoo, fokarium, jazda konna, spa, barihaj oraz animacje dla dzieci. Dolina Szarlotty. Ferie pełne radości. www.dolinaszarlotty.pl.
Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Nadal jest bardzo ślisko na ulicach. Sytuacja na drogach pogarsza się. Samorządom już kończą się pieniądze zaplanowane na odśnieżanie. Tak jest między innymi w Bydgoszczy. Gdyńscy radni walczą o ukrócenie sprzedaży alkoholu. O tym za chwilę. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Śnieg, który w wielu miejscach w kraju wciąż sypie, w ostatnich godzinach pogarsza sytuację na drogach i ulicach. Najtrudniejsze warunki utrzymują się w województwach warmińsko-mazurskim i lubelskim. Drogi są przejezdne, ale jak apelują służby, trzeba zachować szczególną ostrożność, bo w wielu miejscach jest ślisko. Podobnie jest na chodnikach. Drobne przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej powinny mieć przygotowane scenariusze na sytuacje kryzysowe wynikające z warunków atmosferycznych. Mówił w TOK FM ekspert w dziedzinie transportu Michał Bejm z Instytutu Sobieskiego w Warszawie, podawał przykład Fryburga Bryzgowijskiego, miasta w Niemczech położonego niedaleko Alp, gdzie walka z zimową aurą odbywa się zgodnie z pewną filozofią.
Odśnieżanie ulic odbywa się wpierw tak i sposób, żeby sieć tramwajowa funkcjonowała bez żadnych problemów i mieszkańcy wiedzą, że jeśli są śnieżyce, tramwaj na pewno ich dowiezie, zostaw samochód, wybierz tramwaj. W drugiej kolejności odśnieża się te ulice, po których kursuje komunikacja autobusowa.
Dziś w Szczecinie po zimowym paraliżu i przerwie w kursowaniu na tory wyjechało 40% taboru. Tamtejszy zarząd dróg i transportu zawiesił kilka linii z powodu obludzonej sieci trakcyjnej i uruchomił zastępcze autobusy. Samorządy liczą też pieniądze, jakie miały zabezpieczone w kasie na walkę ze skutkami zimy. Bydgoszcz już dawno przekroczyła swój 8-milionowy budżet na ten cel i będzie musiała dosypać pieniędzy, o czym dziś rozmawiali radni. Jednak, jak przekonują władze miasta, to nie